Sukces w męskim świecie. Jakże daleko poszedł feminizm. Już nie tylko dla mężczyzn zarezerwowane są takie zawody jak dyrektor, prezes, polityk i finansista. Możemy startować w wyborach, pilotować samoloty, walczyć na wojnie, być DJ-kami, fotografkami, reżyserkami, a w 2020 roku pierwsza kobieta w historii dostała Oscara za muzykę filmową. Szybko, co? No spoko. Wiadomo, że nie żyjemy w USA w latach 50. i nie musimy spędzać dni z dziećmi czekając, aż mąż wróci od kochanki. Ale też nie funkcjonujemy tak całkiem w feministycznej utopii, w której nikt nie wypomni ci, że ta twoja kariera to taka mało kobieca. I doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, nawet jeżeli głównie podskórnie, bo wbrew temu, co napisze ci w internecie jakiś anon, głupia nie jesteś. Jeśli masz córkę i wychowujesz ją z dala od telewizji i internetu, a karmisz tylko awokado, jarmuszem i książeczkami o Marii Skłodowskiej-Curie, to okej. Może od początku uwierzy, że może robić wszystko to samo, co chłopcy. Ale ty wychowałaś się w Polsce, a nie w cieplarni albo w innym plemieniu Amazonek. Dlatego wiesz, że niby możesz wszystko to, co mężczyźni, ale bez obaw. Znajdzie się ktoś, kto ci uświadomi, że w praktyce nie do końca. Jesteś fajterką, przebijasz głową szklane sufity, pniesz się w górę po stromej drabinie, ale po drodze na tej drabinie i tak zawsze jakiś typ cię klepnie w tyłek. Albo przynajmniej zapyta z udawaną troską, czy na twojej karierze nie cierpi rodzina. Rozdział o sukcesie w męskim świecie to taki, w którym mogłoby się znaleźć dużo smutnych historii o moich koleżankach, polityczkach, którym prawicowi panowie robili seksistowskie uwagi przed programem w telewizji, aktorkach, które w jednoznacznych celach zapraszali do hotelu producenci, dziennikarkach, którym anony w internecie pisały, że są grube i głupie, ale przede wszystkim grube. Ale to ma być zabawna książka i nie możemy z tego robić jakiejś rozprawy o mitu, bo nie po to przecież tego słuchasz. I dlatego znajdziesz tu raczej opowieść o tym, jak wygląda prawdziwy dzień z życia kobiety na świeczniku. Albo instrukcję, czego broń Boże nie powinna mówić w wywiadach. Dowiesz się też, co o twoim sukcesie napiszą w internecie i, ważne, jakie kryteria powinien spełniać twój partner, żeby ludzie nie gadali. Tak, to jest to miejsce, w którym sprawdzasz, czy powinnaś rzucić swojego chłopaka, czy może jednak jeszcze się nada. Wysłuchaj tego rozdziału, a będziesz gotowa na sukces, sławę i karierę w kobiecym stylu i wszyscy będą cię kochać i poważać jak Magdalenę Cielecką. I na żadnym portalu plotkarskim nie napiszą o tobie kontrowersyjna. Piszą o tobie w internecie, a to 5 komentarzy, które będą pod artykułem o tobie. Internet to wspaniałe narzędzie, dzięki któremu możemy oglądać filmy, słuchać muzyki, utrzymywać kontakt z ludźmi na całym świecie, a także marnować 7 godzin dziennie na bezmyślnym scrollowaniu Instagrama. Ale jeśli jest się w jakimkolwiek sensie osobą publiczną, albo chociaż publikuje się cokolwiek, co oglądają nie tylko znajomi, internet jest także doskonałym źródłem wiedzy o tym, że jesteś gruba, brzydka i kto to w ogóle rucha. Pamiętam, jak zaczęłam pisać do Aż Dziennika i w komentarzu pod którymś z pierwszych swoich tekstów wyczytałam, że na bank mam problemy z życiem seksualnym i mieszkam z kotem, jak wszystkie stare panny. Pod innym, że jestem zakompleksioną babą, której przeszkadza, gdy inne kobiety dobrze wyglądają. Po pierwsze, nie była to prawda. Po drugie, wiedziałam, że to w ogóle nie o mnie, tylko o komentujących. Ale i tak poczułam się, jakby ktoś zasadził mi kopa w brzuch. Jeśli ty też pokazywałaś kiedyś coś swojego w internecie szerszej publiczności, na 99% masz te same doświadczenia. A jeśli jeszcze nie pokazywałaś, dowiedz się zawczasu, co usłyszysz i rozbrójmy to razem. 1. Że jesteś brzydka. Wiadomo, że każdemu jego porno o gustach się nie dyskutuje i niechaj kwitnie 100 kwiatów. Jednak ciekawa sprawa. Komentarz o twojej brzydocie zwykle nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądasz. Możesz mieć twarz Kate Blanchett i ciało jak Adriana Lima, a i tak jakiś Darek z Dolnego Śląska napisze o tobie, że fuj, obrzydliwa, kijem bym nie ruszył. Darek robi to, bo ma kompleksy. Prezentuje sobą ten najbardziej kruchy, toksyczny rodzaj męskości, a także gdzieś w głębi duszy wie, że w normalnej sytuacji to raczej ty byś go kijem nie ruszyła. Darek czuje się lepszy, bo myśli, że przeczytasz jego komentarz i się nim przejmiesz. Zrób mu figla i nie marnuj swojej uwagi, czasu i młodości na Darka. 2. Że jesteś gruba. O Ani Rubik też pewnie ktoś kiedyś napisał, że jest gruba. I może spuśćmy na to zasłonę milczenia. 3. Że jesteś sfrustrowana seksualnie. Innymi słowy, jesteś tak ohydna, że żaden mężczyzna nie chce iść z tobą do łóżka. Najpiękniejszym przykładem tego mindsetu był komentarz kolesia, którego nazwiska nie ma co promować, o uczestniczkach czarnego protestu. Kto to w ogóle rucha? Ocenił kobiety, które protestowały przeciwko zakazowi aborcji. W większości dlatego, że temat dotyczy ich osobiście, ponieważ mogą zajść w ciążę, ponieważ ktoś je rucha. Teraz nadstaw uszu, bo zdradzam wielki sekret. Jeśli jesteś kobietą, nie jest dużym problemem, żeby znaleźć sobie kogoś chętnego na seks. Może ty sama nie chcesz tego robić z byle kim, ale jakbyś chciała, to uwierz, parę zalotnych spojrzeń albo dzień swajpowania Tindera i miałabyś kolejkę pod drzwiami sypialni. Ciekawe, czy ten Darek z Wałbrzycha, który ci napisał komentarz, też miałby. 4. Że głupia jesteś. Że mówisz o czymś, o czym nie masz pojęcia. Że ktoś poleca najpierw poczytać, a potem się mądrzyć. Że zostaw może poważne sprawy poważnym panom, dziewczynko. Okej. Nie wykluczam, że należysz do tego promila kobiet, które faktycznie lubią mówić o czymś, na czym się nie znają. Ale jeśli przejęłaś się takim komentarzem i zaczęłaś się zastanawiać, czy faktycznie nie powinnaś była zamknąć się ze swoimi opiniami w mysiej norze, to spoko. Nie jesteś taką laską. One mają już tak gruby pancerz, że nic do nich nie dociera. Luzuj gacie. To, co napisałaś albo powiedziałaś, jest okej. Pewnie można się z tym kłócić, bo z czym nie można, ale to nie znaczy, że jesteś głupia. W ostateczności wyobraź sobie, że jesteś mężczyzną i powiedziałaś to samo. Darek z Dolnego Śląska, ten, który ci napisał, że jesteś brzydka, w ogóle by się nie przejął krytyką. 5. Że jesteś feministką. Ostateczna obelga z ust prawdziwego mężczyzny w Polsce. Bo on serio myśli, że cię to obraża. 7 pytań, które zadadzą ci w prasie kobiecej. Brawo, kochana, jesteś na szczycie. Osiągnęłaś wiele w swojej dziedzinie, masz wpływ na innych, jesteś artystką, polityczką, ekspertką. W każdym razie osobą, której nazwisko zna więcej osób niż tylko twoja rodzina i znajomi. Ale hej, nie ciesz się tak, bo niestety jesteś także kobietą. I dlatego, kiedy będziesz udzielać wywiadu do prasy albo portalu, usłyszysz teksty, których totalnie nie usłyszą w takich sytuacjach mężczyźni. Oto lista mądrych pytań, które zadadzą ci w prasie kobiecej. Skompilowana na podstawie lektur prawdziwych wywiadów w prasie kobiecej. Czy w twoim życiu jest ktoś szczególny? Czy twoje serce jest wolne? Spotykasz się z kimś? Czy masz chłopaka? Masz to rozpykane od dawna, bo wszystko to warianty rytualnych matczynych dociekań przy wigilijnym stole. Jedyna różnica jest taka, że twój wywiad w magazynie nie dotrze tylko do uszu rodziny, ale przeczytają go także obcy ludzie. Jakie znaczenie dla tego, co chcesz powiedzieć, co sobą reprezentujesz, co tworzysz, ma fakt, czy się z kimś spotykasz? No pytaj mnie, a ja ciebie. 2. Czy twój związek nie cierpi przez twój tryb życia? To pytanie, które usłyszysz, jeśli już wiadomo, że masz męża, chłopaka, żonę czy dziewczynę. Ale raczej męża lub chłopaka, bo wiadomo, że właśnie w heteroseksualnej relacji to na kobiecie ciąży trud dbania o rajski ogród, jakim jest związek. Druga baba to co innego. Poza tym kto, jak nie mężczyzna, ma cierpieć na tym, że odnosisz sukcesy? Jeśli jesteś aktorką, zapytają cię, jak na twój związek wpływają sceny łóżkowe. Jeśli jesteś polityczką, to twój chłopak na pewno źle znosi fakt, że masz większy wpływ na losy kraju od niego. Przecież to on jest do tego predystynowany jako posiadacz chromosomu Y i penisa. Jeśli dużo wyjeżdżasz, też źle. Wiadomo, gdybyś była mężczyzną, wtedy wyjeżdżaj sobie i na 30 lat ze swojej Itaki, a Penelopa będzie czekać na tyłku w domu. Ale odwrotnie? 3. Jakim cudem tak świetnie wyglądasz? Jak o siebie dbasz? Jak zachowujesz młodzieńczą figurę? Jakie są twoje kosmetyczne nawyki? Albo jakiekolwiek inne pytanie o twój wygląd zewnętrzny, który jest najważniejszy, bo, podkreślmy to raz jeszcze, gdybyś zapomniała, jesteś kobietą. Coś tam może osiągnęłaś, ale wygrywasz życie dopiero dzięki temu, że masz chude nogi i gębę bez zmarszczek. Brawo! Oto medal z ziemniaka za spełnienie oczekiwań estetycznych społeczeństwa. 4. Czy mężczyźni się ciebie nie boją? Wiadomo, że mężczyźni to skomplikowane istoty. Każdy facet jest jednocześnie wojownikiem, który bez trudu wnosi upolowanego dzikiego zwierza na czwarte piętro i stworzeniem kruchym niby chińska porcelana. Tu chodzi o tę drugą twarz mężczyzn, którzy być może czują się zagrożeni twoim sukcesem. Przecież jak to tak nie bać się silnej kobiety? Pytanie nabiera szczególnego charakteru, jeśli jesteś modelką, miss albo inną osobą, dla której w pracy ważna jest uroda. Czy faceci, ci słynni wzrokowcy i koneserzy piękna, nie boją się, że jesteś dla nich za ładna? 5. Jak godzisz swoje zajęcia z macierzyństwem? No dawaj, udowodnij, że nie jesteś wyrodną matką, dla której najważniejsza jest kariera. To nic, że twoje dzieci prawdopodobnie mają też ojca. Z zapracowaną matką i tak wyrosną na nieszczęśliwe półsieroty. 6. Czy planujesz dzieci? Czy chcesz mieć dzieci? Czy nie żałujesz, że nie masz dzieci? Jeśli myślisz, że brak potomstwa ubezpiecza cię od poprzedniego pytania, masz rację, ale w takim wypadku po prostu oberwiesz innym. Czy naprawdę w swoim życiu odstawisz na półkę najważniejsze powołanie, jakim jest macierzyństwo? Czy nie żałujesz, że poświęciłaś się sztuce, karierze, polityce, czemukolwiek innemu, zamiast wycierać dziecięcą pupę? Pytanie o plany prokreacyjne wkurza nawet u ginekologa, a co dopiero w rozmowie z mediami. Teraz spróbuj się z niego wyślizgnąć tak, żeby ani nie powielić schematu o macierzyństwie jako jednym spełnieniu, ani nie wyjść na bezwzględną harpię o zimnym sercu i pustej macicy. Powodzenia. 7. Po co ci to wszystko, kobieto? Nie lepiej było znaleźć męża, rodzić dzieci i gotować rosół skóry? A to pytanie, które oficjalnie nie padnie w żadnej rozmowie. Ale poczujesz się, jakby padło. Savoir dire. Co możesz mówić, a czego nie, kiedy jesteś kobietą na świeczniku? Takie przykłady jak żywot Jamesa Deana, Kurta Cobaina albo Michała Wiśniewskiego uczą nas, że życie znanej osoby nie zawsze jest usłane różami. To często raczej gęsty labirynt, w którym trzeba lawirować między własnymi potrzebami, oczekiwaniami fanów, a ogniem krytyki. a wszystko to jest jeszcze trudniejsze, kiedy jesteś, no właśnie, kobietą. Jeśli planujesz w przyszłości osiągnąć sukces i zyskać sławę, pamiętaj, że staniesz się wtedy odpowiedzialna za to, co mówisz, wobec ogółu społeczeństwa. Słowa z twoich ust będzie spijać nie, jak dotąd, twoja matka i dwie przyjaciółki, ale całe rzesze Polaków i Polek, a także Plotek, Pudelek i w ogóle Poland. Albo przynajmniej 1500 followersów twojego Instagrama, bo sukces ma wszak różne oblicza. Niezależnie od tego, czy twoje słowa pójdą w audycji Biznes na Szpilkach w lokalnym radiu, czy w okładkowym wywiadzie Voga, nie popełnij gafy, która może przekreślić twoją karierę. Dowiedz się, co możesz mówić, a czego nie, kiedy jesteś kobietą na świeczniku. Co mówić? Nauczyłam się kochać siebie. To nic, że nienawidzisz własnego ciała. Co dzień boisz się, że jesteś złym człowiekiem, a do snu kołysze cię płacz, Xanax i pół butelki Sauvignon Blanc. Wiadomo, że nikt cię nie zaakceptuje, jeśli sama nie zaakceptujesz siebie. Uwaga, mówiąc o tym, że nauczyłaś się kochać siebie, pilnuj, żeby nie zadrżał ci głos. To cię zdradzi. Najważniejszy jest dla mnie dom. Odniosłaś sukces w męskim świecie? Świetnie. To teraz koniecznie podkreśl, że mimo to masz w sobie kobiecą czułość i miękkość. Na co dzień zdobywasz ośmiotysięczniki, nurkujesz z rekinami albo przemierzasz amazońskie ostępy. Ale hej, tak naprawdę najbardziej kochasz trzeć placki ziemniaczane dla męża. Mam cudowne dzieci. W tym samym duchu co hasło wyżej. Jeśli urodziłaś dzieci, zaznacz wyraźnie, że może i masz pod sobą 500 pracowników, a twoją aplikację ściągnęło 10 milionów ludzi na świecie, ale spełniłaś też podstawowe powołanie kobiety, jakim jest sprowadzenie na świat nowego życia. Opowiedz jakąś anegdotkę o swoim udanym życiu rodzinnym, chociaż już dziś wiesz, że mając taką matkę jak ty, twój Antoś będzie chodził na terapię schematów przez całe studia. Wierzę w siłę i wsparcie kobiet. To, czy naprawdę wierzysz w siłę i wsparcie kobiet, to doprawdy trzeciorzędna kwestia. Mów to zdanie często, a zaproszą cię na okładkę Wiwy na 8 marca. Czego nie mówić? Mam otwarty związek. Pamiętasz może, jak Joanna Erbel startowała na prezydentkę Warszawy i niebacznie powiedziała, że jest poliamorystką? Odstępstwa od norm obyczajowych zniszczyły już niejedną karierę. Miej sobie 10 kochanków, tyleż kochanek i gangbang co piątek, ale prywatnie. To jest Polska, a nie jakiś Sztokholm. Jestem w depresji. Jak możesz odnosić sukcesy, mieć pieniądze, znaną gębę i do tego depresję? Wstydź się. Ludzie nie mają na chleb. Możesz ewentualnie opowiedzieć o wygranej walce z depresją, ale podkreśl 3 razy, że to już dawno masz za sobą. Rodzina to ograniczenie. Zdanie zbrodnia. To nieważne, że jesteś artystką, potrzebujesz spokoju, przestrzeni i skupienia, a nie wydzwaniającej matki i wrzeszczących dzieci. Rodzina w Polsce na skali wartości plasuje się gdzieś między pieniędzmi a Bogiem. A może nawet, kto wie, przed pieniędzmi. Zalety. Jeśli wypowiesz zdanie rodzina to ograniczenie, to bez żadnych dodatkowych performansów z twojej strony opinia publiczna stwierdzi, że jesteś kontrowersyjna jak Marina Abramowicz. Moje życie jest męczące. A tego to już w ogóle nikt nie zrozumie. Bo zwykli ludzie w ogóle nie wiedzą, jaka to męka tak się pilnować. 5 kryteriów, które powinien spełniać partner znanej kobiety, żeby nikt nie kręcił nosem. Zapamiętaj to sobie raz na zawsze. Znana osoba nie może mieć byle jakiego chłopaka. Skoro ty osiągnęłaś szczyt kariery, twój partner nie może ustępować ci kroku. Tak jakby niewystarczająco trudno było znaleźć kogoś, kto nie przestraszy się twojego sukcesu. W normalnej relacji między dwojgiem ludzi liczysz się tylko ty, on, twoje przyjaciółki, jego koledzy, jego matka, twoja matka, czyli bardzo mało osób, które niezwykle łatwo jest zadowolić. Jeżeli jesteś na świeczniku, będzie gorzej. Sprawdź, jakie cechy musi mieć twój partner, żeby świat był zadowolony i żeby nikt głupio nie komentował waszego związku na pudelku. Musi być w odpowiednim wieku. Może tu nie wystarczyć stara zasada x podzielić na 2 plus 7 równa się y, gdzie x to wiek starszej osoby w związku, a y najniższy dopuszczalny wiek młodszej. Pamiętaj, gdybyś była mężczyzną, mogłabyś znaleźć sobie laskę o 20 lat młodszą i tylko by na ciebie patrzyli z zazdrością. A gdybyś była znanym mężczyzną, to pewnie nikt by tego nie zauważył, bo to norma. Była niedawno taka afera, gdy Keanu Reeves zaczął się pokazywać z partnerką w swoim wieku. To wszyscy pytali, czemu sobie wymyślił taką starą. Jesteś jednak kobietą. I dlatego strzeż się młodszych mężczyzn. Inaczej wszyscy pomyślą, że twój 25-letni chłopak na pewno cię nie kocha, tylko robi na kasę. Ale jest także druga strona medalu. Broń Boże, nie zadaj się też z żadnym o wiele starszym mężczyzną, bo wtedy już będzie jasne, że twoja kariera to dzięki niemu. To nieważne, czym w życiu zajmujesz się ty, a czym on. Na pewno utorował ci szlak kariery maczetą, jak David Livingstone, drogę w dżungli. Aby rozwiązać wszelkie problemy, które społeczeństwo może mieć z wiekiem twojego partnera, najlepiej weź ślub z kolegą z klasy. 2. Musi być wpatrzony w ciebie jak w obrazek. Nie daj Boże, gdy twojemu mężczyźnie, towarzyszowi życia znanej kobiety, podczas publicznej okazji wzrok ześlizgnie się na cudzy dekolt. Od razu ktoś na jakimś portalu plotkarskim zrobi mu zdjęcie, narysuje strzałkę obrazującą linię jego wzroku w pęcie, a potem na tej podstawie wywróży wam koniec związku. Poza tym nigdy i tak nie mogło wam się udać, skoro on jest od ciebie młodszy o 4 lata. Żeby uniknąć nieporozumień, w miejscach publicznych zakładaj partnerowi klapki na oczy jak koniowi szajer. Ekscentryczne? No może. Bezpieczne? Jak najbardziej. 3. Musi odnosić własne sukcesy. Nie możesz przecież spotykać się z jakimś urzędnikiem poczty. Podróżnik, reżyser, pisarz, muzyk. Oto zawody, które powinien wykonywać wybranek twojego serca. Najlepiej, żeby sam był znany niezależnie od ciebie. Uważaj jednak, jeśli dzięki swojej karierze ma dużo pieniędzy, powinien też być przystojny. I w twoim wieku to już wiemy, bo inaczej każdy od razu wyczuje, że poleciałaś na kasę. Jasne, ten loft w Śródmieściu, jacuzzi w górskiej chacie i wycieczki na Bali nie są dla ciebie wadą twojego majętnego chłopaka, ale przecież nie chcesz, żeby inni to wiedzieli. 4. Nie może mieć trudnej historii osobistej. Nie daj Boże, żeby twój partner miał w miarę świeżą ex-żonę albo ex-partnerkę i dzieci. Mogłaś jej nigdy nie widzieć na oczy, ale i tak ktoś wymyśli, że rozbiłaś rodzinę. Nie dość ci było sukcesu, pieniędzy i sukienek od Łukasza Jemioła? Musiałaś jeszcze zabrać komuś mężczyznę? A tamta biedna płacze, nawet jeśli dawno już nie płacze. 5. Musi być wyższy od ciebie. A to w ogóle najważniejsza sprawa, bez której nawet nie ma co zaczynać. Po pierwsze, jak to będzie wyglądać, gdy włożysz szpilki, a po drugie, nawet na Tinderze wszystkie laski wiedzą, że mężczyzna zaczyna się od 1,80 m. I chwała wam za to, dziewczyny, bo dzięki temu wszyscy ci seksowni kolesie poniżej 1,80 m zostają dla mnie. She has it all. 24 godziny z życia kobiety sukcesu. 6. Dzwoni budzik. Satynowa pościel przyjemnie zimna, twój mąż obok przyjemnie ciepły. Jeszcze byś poleżała jak normalny człowiek i poprzytulała się do chłopa. Po coś go masz w końcu. Ale przecież twój luk sam się nie zrobi. Idziesz do kuchni, wypijasz szklankę gorącej wody z cytryną i zabierasz catering pudełkowy spod drzwi. Na myśl o kolejnym dniu na 1500 kaloriach odechciewa ci się nawet robić powitanie słońca. 6:15 wkładasz dres i wracasz do kuchni, gdzie zjadasz jaglankę z cateringu. Wsiadasz do swojego SUV-a, w którym coś stuka, ale przecież nie ma komu tego odwieźć do serwisu. Przez chwilę myślisz o tym, że mogłaś wybrać sobie na męża jakiegoś prostego faceta, który zna się na samochodach, a nie lwa biznesu, który nie ma czasu na takie sprawy. Ach, jakże inne byłoby wtedy życie. Zaczynasz trening personalny. Dziś skupiacie się na bickach, bo zaczynają ci się robić motylki. A jeszcze przed chwilą miałaś 17 lat i skórę jędrną, jak dobrze napompowana opona. Twój trener, pan Wojtek, ma na sobie bardzo obcisłą koszulkę. Przez pierwsze 6 minut treningu nawet fantazjujesz o panu Wojtku, ale przez kolejne 54 fantazjujesz już tylko o tym, żeby puścił cię wcześniej do domu. 8:30. Już w domu. Ty bierzesz prysznic, a twoje dziecko wyje, że nie chce iść do szkoły i w ogóle wszystko źle. Jeszcze nie wie, że szkoła to dopiero początek. Pijąc na szybko szejka ze spiruliną, wcierasz w twarz kremy i widzisz, że chyba już czas iść na jakieś złote nitki. Usta też przyklapły po ostatnim subtelnym wstrzykiwaniu. Zrobiłabyś sobie silikonem, ale chirurgom nie można ufać. Skończy się tak, że będziesz wyglądać jak kaczka albo siostra Godlewska. Dziwisz się, że twoje dziecko w ogóle jeszcze nie zna takich rozkmin i tej presji, a i tak ma pretensje do życia. 8:50. Nadąsane dziecko usadzone w SUV-ie jest wkurzone, że wycie nic nie dało. Ty jesteś wkurzona, że mimo całego poświęcenia, które wkładasz w treningi, te białe spodnie od Magdy Butrym dalej cisną cię w brzuch. W miłej atmosferze dojeżdżacie pod szkołę, gdzie oczywiście nie da się zaparkować, bo uliczkę blokuje 10 innych matek w SUV-ach. Wysadzasz dziecko na rogu, a potem gonisz je, bo zapomniało 10 zł na bajgla w kafeterii. Myślisz sobie, że za twoich czasów nie było kafeterii, tylko sklepik u Rysia, a w nim bułki z żółtym serem po 1,50 zł. Ale sama chciałaś posłać latorośl do społecznej szkoły, to teraz masz. 9:20. Docierasz do pracy nieco spóźniona, ale jesteś prezeską, to ci wolno. 11:00. Nie zdążyłaś jeszcze zjeść drugiego śniadania, bo wszyscy czegoś od ciebie chcą. 11:10. Dzwoni dziecko, że zgubiło pieniądze na bajgla i: mamo, co ja mam teraz zrobić? Myślisz o tym, żeby zacząć dawać dziecku kartę kredytową. To nic, że ma 7 lat. Porzucasz tę myśl, czując, że przecież kartę też zgubi. 12:30. Sięgasz po lunch z cateringu. Jezu, znowu brokuły na parze. Może jednak nie warto być szczupłą? 13:00. Udzielasz wywiadu dla portalu piszącego o kobietach w biznesie. Zadają ci połowę pytań z listy 7 pytań, które zadadzą ci w prasie kobiecej. Wychodzisz wydrenowana, bo ileż można tłumaczyć, że owszem, masz zajebistą karierę, ale i tak kochasz swoje dziecko mimo jego ewidentnych wad. Zaczynasz się zastanawiać, czy faktycznie nie powiedziałaś w rozmowie tego w ewidentnych wadach. 14:20. Zapomniałaś, że umówiłaś się na spotkanie w restauracji na mieście. Po co było ci jeść te brokuły? Teraz wyjdzie na to, że pochłoniesz 2 obiady i cały trening z panem Wojtkiem o kant dupy płotuc. 14:50. Spotkanie trwa, popijasz wodę z cytryną i pożerasz wzrokiem makaron na talerzu rozmówcy. Spodnie od Magdy Butrym wciąż cisną. Świat jest zły. 15:30. Z tej złości po lunchu idziesz do Witkaca i kupujesz sobie buty. Euforia trwa tak krótko, że zastanawiasz się, czy nie czas zmienić uzależnienia z zakupoholizmu, przerzucić się na koks. 18:00. Docierasz do domu. Po drodze zgarniając dziecko z hiszpańskiego. Jesteś głodna. Od bramy widzisz, że był dziś ogrodnik i spieprzył robotę. A tyle razy powtarzałaś mężowi, co dokładnie ma przekazać, ale nie. I kto to będzie odkręcał? No ty. 19. Twój mąż wyszedł na skłosza. Dziecko zaległo w swoim pokoju. Mogłabyś sprawdzić, czy odrabia lekcje, czy coś, ale trudno. Po to płacisz za szkołę 1,5 kafla miesięcznie, żeby nauczycielki się tym zajęły. Przez chwilę zastanawiasz się, czy za 10 lat twoje dziecko będzie uważało, że rapowy kawałek patointeligencja jest o nim. 19.10. Żeby odżegnać złe myśli, postanawiasz otworzyć winko. Przez chwilę dumasz nad tym, że może mniej winka skutkowałoby luźniejszymi spodniami. Ale dzisiaj był taki dzień, że ci się należy jak psu Micha. 20.30. I po winku. 21.30. Odbywasz z dzieckiem batalię o sen. Łapiesz się na tym, że po raz kolejny go nie rozumiesz. Ty z radością spędziłabyś pod miękką kołderką 8 godzin doby. 22.30. Łazienka, relaksująca kąpiel, a potem standardowe 5 minut podciągania skóry na twarzy przy lustrze, żeby wykminić, co by tu można nieinwazyjnie zrobić. Uda też już jakby nie te, ale dobra, jutro z panem Wojtkiem pociśniecie nogi. Kiedy wychodzisz z łazienki, mąż podejrzanie szybko chowa telefon. Może ma Tindera? A może to ty masz paranoję? 22.48. Przychodzi mail z pracy. Jezu, przecież centrala jest w tej samej strefie czasowej. 23.15. Nie możesz zasnąć, bo myślisz o mailu z pracy. Walnęłabyś Xanax, ale po butelce winka trochę słabo. Twój mąż nie ma takich problemów. Wiesz to, bo chrapie. 23.35. Walisz hydroksyzynę. 23.55. Zasypiasz z nadzieją, że jutro może wreszcie będzie udany dzień. Lista tematów z tej książki, które musisz mieć obcykane na blachę, jeśli chcesz być niekontrowersyjną kobietą na świeczniku. Moda. Bo wszyscy będą pierwsi, żeby ocenić twoje kreacje, chociaż sami siedzą w dresie przed laptopem. Związki. Patrz fragment, jakie kryteria powinien spełniać twój partner. Ciąża i macierzyństwo. Kobieta sukcesu, która nie jest doskonałą matką, to tak naprawdę kobieta porażki i dobrze to sobie zapamiętaj. Pani domu. Bo co? Jak Elle Décoration będzie chciało przyjść zrobić sesję w twojej jamie? Przyjaciółki. Żeby potem nie skończyło się cytatami na portalach plotkarskich, przy których jako autorka będzie podana osoba z twojego bliskiego kręgu. Rodzina. Jak wyżej. Fit. Bo kto widział kobietę sukcesu w rozmiarze większym niż 38? Ty głuptasie. Trudne terminy. Współczesny świat pędzi jak błyskawica i nie czeka, aż ty się ogarniesz. Żyjemy w czasach, gdy stare słowa i wyrażenia ustępują miejsca nowym, a ich definicje zmieniają się szybciej, niż prosie zdąży mrugnąć. Jak się w tym połapać? Które terminy są dzisiaj najważniejsze dla świadomej, nowoczesnej kobiety i o co w nich właściwie chodzi? Nie bój się. Odetchnij głęboko, wypuść napięcie, wciągnij spokój. Oto słowniczek trudnych, nowoczesnych słów, który ci to wszystko wytłumaczy. Bikini body. W wolnym tłumaczeniu ciało, które nadaje się na plażę. Istnieją śmiałkowie, którzy uważają, że ogólnie każde ciało nadaje się na plażę, o ile jest nie za ciepło ubrane. Ale konsensus przyjęty przez kobiece media jest inny. Wiadomo, że bikini body ma Adriana Lima i inne laski z billboardów Kalcedonii, ale na pewno nie ty. Ty jesteś obłą, białą bułą, która dopiero musi przygotować się na lato za pomocą drogiej diety. Na szczęście koncepcja bikini body zakłada, że przez pozostałe 3 pory roku spokojnie można sobie być grubą. Więc spoko. Od września z powrotem zaczynamy jeść. Brafiterka. Kobieta, która odmieni twoje życie. Burpee. Pchnięcie przysiadowe albo to ćwiczenie, które twoja trenerka z YouTube'a robi 30 razy z pięścią na ustach, a ty po jednym leżysz jak martwa foka. Dystans. Coś, o czym się dowiadujesz, że tego nie masz, gdy nie spodoba ci się seksistowski żart w internecie. Więcej dystansu, koleżanko. Odpisze ci od razu jakiś typ, który sam do żartów z mężczyzn ma dokładnie zero dystansu i jak tylko jakiś przeczyta, zaraz zaczyna lać gorzkie łzy. Instagram. To miejsce, które odwiedzasz, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jednak jesteś za gruba. Feministka. Znana obelga. FWB. Friends with Benefits. Układ przyjaźń i seks bez miłości, który w 95% skończy się gorzkimi łzami jednej ze stron, a w 5% fajnym seksem, piciem piwka i graniem w Mario Kart. Ryzykujesz? Kariera. Takie coś, co według magazynów dla kobiet da się perfekcyjnie pogodzić z wychowaniem mądrych, empatycznych dzieci, podsycaniem żaru w związku, dbaniem o dom oraz pilnowaniem zdrowego trybu życia swojego, dzieci i partnera, bo przecież ktoś musi to wszystko zorganizować. Jesteś nowoczesną kobietą? To musisz dać radę. Konturowanie. Tajemna nauka, która polega na całkowitej odmianie rysów twarzy za pomocą produktów w kamieniu, proszku i płynie. Można ją w pełni zgłębić za pomocą YouTube'a. KP versus MM. Karmienie piersią czy mleko modyfikowane. Czyli największy spór, jaki kiedykolwiek zaistniał na Ziemi. Małżeństwo. Związek dwojga ludzi, do którego podobno z całej siły dążą kobiety, a mężczyźni niechętnie się na to godzą. Taka wizja małżeństwa wyraża się w licznych koszulkach z napisem Game Over i obrazkami, na których panna młoda ciągnie narzeczonego za nogę do ołtarza, a ten bezwolny baranek na to pozwala, bo przecież ona ma więcej siły. Mam jeans. Zagadkowe spodnie, w których inne kobiety wyglądają świetnie, a ty faktycznie, jak twoja matka. Nie. Słowo, które znaczy nie. Uwaga. Nie można liczyć na to, że wszyscy inni też znają powyższy tajemny sens tej jednostki języka. Niezrozumienie twojego nie potrafi połączyć bardzo różnych ludzi. Na przykład twoją matkę i tego randomowego kolesia przy barze, który nie czai, że jego ręka na twoim udzie to nie jest to, o czym marzysz. Okres. To ten niebieski płyn w reklamach podpasek. Orgazm. To coś, co według części mężczyzn powinnaś mieć od 3 minut monotonnego seksu waginalnego. A jeśli jesteś naprawdę fajna, od samego spojrzenia na penisa. Pielęgnacja koreańska. Skomplikowany system dbania o urodę, wymagający kupna około 200 produktów i spędzania w łazience 3 godzin dziennie. Uważaj, żeby się z nią bliżej nie zaznajomić, bo potem już zawsze będziesz miała wyrzuty sumienia, że nakładasz tylko krem. Równa płaca. Kiedy kobiety dostają takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni pracujący na tych samych stanowiskach. Źródła donoszą, że równą płacę można znaleźć w tym kociołku pełnym złotych monet, który krasnoludki zostawiają na końcu tęczy. Tabletka PO. Lekarstwo za 150 zł, które nieodpowiedzialne Polki łykają sobie dla fanu, jak cukierki. I dlatego koniecznie musi być na receptę. Teściowa. Często sympatyczna kobieta, której jednak powinnaś nienawidzić, bo tak uczą wszystkie dowcipy i kabareton w Mrągowie. Thai Gap. niepotrzebna ci do niczego przerwa między udami, którą podobno mają niektóre nastolatki, kiedy stoją prosto i mają złączone kolana. Nieodłączny element bikini body. Urlop ojcowski. Dziwny, nowoczesny koncept polegający na tym, że mężczyzna też może zmieniać pieluchy. Jakiś czas temu Unia Europejska wprowadziła przepis, z którego wynika, że urlopu ojcowskiego nie da się oddać kobiecie. Jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, to przepadnie. Dzięki temu każdy tata będzie mógł się przekonać, że całodniowa opieka nad niemowlakiem to rzeczywiście piękny, magiczny czas, kiedy człowiek wcale nie modli się o to, żeby móc z powrotem uciec do siedzenia przed komputerem przez 8 godzin. Z. Nazwa pokolenia urodzonego w drugiej połowie lat 90. i później. Do niego właśnie należą te dziewczyny, które może będą już miały ciut łatwiej. Końcówka. Hej, to już koniec naszej wesołej przeprawy przez labirynty kobiecego życia. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś, a może nawet, kto wie, czegoś doświadczyłaś z tego bardzo poważnego poradnika. Dziękuję, że odbyłyśmy tę podróż razem. Aż dziennik.pl i grupa na temat.pl dziękują za wysłuchanie audiobooka. Czytała Aleksandra Popławska.